Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
W audycji Masz prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Pogoda za oknem nastraja optymistycznie. Trochę popadało, słońce wychodzi. Mam nadzieję, że jeszcze trochę popada, ale my dzisiaj o czymś zupełnie innym w audycji rozmawiać będziemy, o zmianach, które... No w zasadzie bardzo dużych zmianach, jeżeli chodzi o dziedziczenie. Moim Państwa gościem jest adwokat Monika Matulewicz-Rutkowska. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Zmiany głównie dotyczą zachowku i od tego zaczniemy, chociaż pojęcie znane od wielu lat w prawie cywilnym, w prawie spadkowym, to jednak nie każdy może zetknął się z taką nazwą jak zachowek, więc zacznijmy od tego, co to w ogóle jest. I kto powinien się z nim stykać?
Szanowni Państwo, często zachowek mylony jest przez moich klientów z zachówkiem, ale nie istnieje taka instytucja jak zachówek. W prawie spadkowym mamy do czynienia z zachowkiem. I chciałabym powiedzieć, że z pewnością słuchacze o tym wiedzą, ale przypomnę, że prawo polskie daje nam swobodę dysponowania majątkiem, zarówno za życia, na przykład w formie darowizny, jak też na wypadek śmierci, to znaczy poprzez testament. I takie rozrządzenia majątkiem niejednokrotnie mogą prowadzić do pokrzywdzenia najbliższych członków rodziny.
Ale w czyim mniemaniu pokrzywdzenia tych członków?
W mniemaniu tych członków i tak w istocie jest, tak? Bo czasem no, różna jest wola spadkodawcy czy też darczyńcy, a członkowie najbliższej rodziny niejednokrotnie przyczynili się do tworzenia majątku lub też powiększenia tego majątku, który wchodzi w skład spadku. I tutaj ustawodawca przyjmuje, że osoba fizyczna ma przynajmniej moralny obowiązek wspierania rodziny, do czego należy też korzyść ze spadku, tak? Także o tym, kto i na jakich zasadach otrzymuje spadek po zmarłym, decyduje ustawa, a w zasadzie tą ustawą jest kodeks cywilny. Jednakże... czasem dochodzi do sytuacji właśnie, kiedy te osoby najbliższe, które polskie prawo w zasadzie chroni i szczególnie prawo spadkowe, no doznają wykluczenia bądź pokrzywdzenia z majątku, do którego powstania się przyczyniły. I prawo spadkowe przewiduje szereg instytucji, które służą ochronie tychże osób. Natomiast wbrew jakby woli zmarłego, tak? No bo poprzez testament jakby jeszcze za życia spadkodawca decyduje się, komu chce przeznaczyć swój majątek. Jednakże ustawodawca chroni osoby najbliższe wbrew woli tego zmarłego.
Trochę tą jego wolę ogranicza.
W zasadzie nie ogranicza, ale modyfikuje,
modyfikuje,
tak?
Wolę.
Właśnie w systemie prawa polskiego prawa spadkowego taką instytucją jest zachowek, która została ukształtowana jako wierzytelność. To jest roszczenie o zapłatę określonej sumy pieniężnej. Więc w zasadzie zachowek jest takim roszczeniem o zapłatę, jeżeli spadkodawca nas pominął, a jesteśmy członkiem najbliższej rodziny.
To chodzi oczywiście o dziedziczenie testamentowe, bo jeżeli dziedziczymy zgodnie z ustawą, no to ustawodawca żadnych spadkobierców nie pominął.
Tak jest, natomiast zachowek dotyczy tylko tych najbliższych członków rodziny, bo w zasadzie zachowek przysługuje jedynie zstępnym. Zstępni to dzieci, wnuki, prawnuki i tak dalej, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. I w takim wypadku osobom tym należy się połowa wartości tego udziału, który przypadałby im z ustawy. Natomiast jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy, albo jeżeli jest to zstępny, który jest małoletni, to wówczas należy mu się 2/3 wartości takiego udziału spadkowego, który odziedziczyłby dziedzicząc z ustawy, w przypadku gdyby testamentu nie było.
Czyli jeżeli otwieramy taki testament i w testamencie okazuje się, że spadkodawca miał 3 dzieci, 2 zapisał swój majątek, dzieląc po połowie, a 3 pominął. to ten trzeci może wystąpić.
Ma prawo do zachowku, z tym, że no, oczywiście w tym wypadku...
Ale do kogo?
Już mówię. To jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, czy żyje współmałżonek, tak, który łącznie wówczas dziedziczy z dziećmi. Natomiast w takim wypadku to roszczenie przysługuje do rodzeństwa. Jeżeli jest to osoba pełnoletnia, to wartości i która jest zdolna do pracy, to wówczas połowę tego udziału, czyli z ustawy byłaby to 1/3 w przypadku zachowku wartości 1/6, czyli oczywiście w gotówce, a nie 1/6 mieszkania czy jakiejś tam działki. Natomiast
Albo samochodu.
Natomiast jeżeli jest to w chwili śmierci spadkodawcy była to osoba małoletnia, to wówczas przysługuje jej 2/3 z tej 1/3, tak?
Ale to jest roszczenie, które przysługuje nam i nikt z urzędu nam tego nie przyzna, prawda?
Absolutnie nie. Tutaj musimy wystąpić z powództwem o zapłatę takiego zachowku do sądu. Czyli... Najpierw można ugodowo taką kwestię. Oczywiście no ja jestem zwolennikiem ugodowego rozwiązania, zawsze zaczęcia od tej prostszej formy, czyli możemy próbować się z takim rodzeństwem dogadać, że przysługuje nam to uprawnienie i albo rozliczą się z nami na jakichś zasadach wspólnie uzgodnionych, czy też może poprzez przyznanie, czasem się ludzie dogadują, że poprzez przyznanie jakiegoś składnika, a nie w pieniądzu, bo wolą otrzymać ten samochód, tak jak pani powiedziała, redaktor, a nie na przykład jakąś tam kwotę. I wówczas nie występują z roszczeniem o zachowek.
A co w sytuacji, kiedy w testamencie powołuje do spadku spadkodawca osobę całkowicie obcą, bo takie sytuacje również się zdarzają, mając rodzinę, która ustawowo odziedziczyłaby po nim majątek.
Również przysługuje nam w tym wypadku powództwo o zapłatę kwot zgodnych, prawda, z naszym udziałem, wynikającym z przepisów właśnie prawa cywilnego, czyli połowa lub 2/3, zależnie od sytuacji. I początkowo wzywamy jakoś do ugodowego rozwiązania tej sprawy, czyli poprzez zapłatę tych kwot tą osobę obcą, która dziedziczy mocą testamentu, a jeżeli to nie pomoże, to w tym momencie możemy wytoczyć powództwo.
Czy są takie zapisy w testamencie na przykład możliwe, które spadkobierce przed zachowkiem ochronią?
To znaczy, no oczywiście, jest taka możliwość i tą możliwość przewiduje artykuł 1008 Kodeksu Cywilnego. Ta instytucja powszechnie nazywana jest wydziedziczeniem, tak?
I no, to ten, dość trudne do udowodnienia, prawda?
Powiedz, no jest to trudne, ale nie jest niemożliwe, aha, prawda? Bo są takie przesłanki, które dają nam podstawę do wydziedziczenia. I wygląda to w ten sposób, że kodeks cywilny przewidział katalog zamknięty takich przyczyn. One są 3. Ja tutaj już nie będę z pamięci mówić, ale przeczytam państwu, jakie są to przyczyny. Czyli spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych małżonka i rodziców zachowku, jeżeli uprawniony do zachowku wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci, uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. I może ja się odniosę tutaj do tej pierwszej przyczyny, bo klienci najczęściej zwracają się jednak z problemem wynikającym z tego punktu pierwszego.
Z tego współżycia społecznego.
Z tego współżycia i co to znaczy uporczywie, sprzeczne z zasadami współżycia, bo nie każdy jakby rozumie to pojęcie, na jakiej podstawie.
No po prostu nie odwiedza rodziców na przykład.
To też jest możliwe, aczkolwiek to jest trzeci punkt, uporczywie nie dopełnia obowiązków, aha, rodzinnych.
Czyli
prawda?
Trzeba jednak na imieniny z kwiatami do rodziców się pojawić chociaż raz w roku.
Tak, no należałoby, prawda? Z tym, że o co chodzi z tym punktem pierwszym, czyli tym uporczywym w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego postępowaniem. Wszystkie przesłanki wynikające z tego punktu muszą być spełnione łącznie. A więc musi być to zachowanie uporczywe, co oznacza, że dane zachowanie jest długotrwałe, wielokrotne i z zasady dotyczy nagannego trybu życia uprawnionego. Czy nie może to być jednorazowe zachowanie w stylu na przykład syn nam się raz napił na imieninach i my go chcemy wydziedziczyć, bo no, zachował się
nam narobił
skandalicznie,
takiego,
cała wieś o tym mówi, że syn pijak, a było raz, tak? Więc tu musi być to zachowanie uporczywe.
Czyli co najmniej dwa razy w roku.
Sprzeczne oczywiście z zasadami współżycia społecznego i musi nastąpić widoczna dezaprobata spadkodawcy. Czyli spadkodawca musi ten sygnał przekazać, tak, że on
nie dusi
nie
w sobie i płacze po nocach.
Tak, że nie akceptuje tego postępowania, on musi tą swoją wolę ujawnić. I wówczas, no jakie są takie... najbardziej typowe przyczyny wydziedziczenia to właśnie alkoholizm, narkomania, jakiś przestępczy, nieakceptowany tryb życia, gdzie właśnie ten spadkodawca daje do zrozumienia potencjalnemu spadkobiercy, że on nie akceptuje tych zachowań. One powszechnie są również uważane za sprzeczne z zasadami
współżycia. Na przykład, pani adwokat, jeżeli słyszymy takie zdania czasami, no przestań się tak zachowywać, bo cię wydziedziczę. No to oczywiście uśmiechamy się pod nosem i myślimy sobie, ja nie mówię, że to mnie dotyka, ale generalnie tak uśmiechamy się pod nosem i myślimy sobie, no dobrze, tak, jasne, pogadaj sobie.
No właśnie, bo tutaj często to są takie, nazwijmy to, pogróżki, ale one nie znajdują oparcia w prawie, bo przyczyny są błahe, tak?
No ale gdyby taką groźbę wystosować do kogoś, kto rzeczywiście jest...
Jeżeli ujawnimy wolę i jakby obiektywnie to zachowanie zostanie uznane za sprzeczne z zasadami współżycia, to na pewno można by próbować na tej podstawie wydziedziczyć. Ten drugi punkt, czyli te przestępstwo...
Ale jeszcze tutaj wrócę na chwileczkę, przepraszam, bo to nie może być tak, że na przykład ja jako jedna ze spadkobierców mówię, rodzice chcieli moją siostrę bądź mojego brata wydziedziczyć. Albo powiedzieli przy stole, że oni go wydziedziczają. To nie jest tak, prawda?
Ta przyczyna musi wynikać z treści testamentu. Czyli nawet w samym testamencie, bo takie testamenty też widziałam, nie wystarczy, że spadkodawca napisze wydziedziczam syna takiego i takiego. Musi być wydziedziczam, albowiem, prawda, uporczywie nade mną się znęcał, nie odwiedzał mnie, nie pomógł mi w chorobie. To już akurat trzecia przesłanka. Albo wydziedziczam go z uwagi na fakt, iż jest od 20 lat alkoholikiem, trwoni majątek i przyczyna musi być
wpisana
dokładnie w testamencie. Czyli samo słowo wydziedziczam też nie będzie skutecznym wydziedziczeniem.
A świadkowie, których przyprowadzimy 15, że jednak rodzice chcieli wydziedziczyć, też nie będą wystarczający, jeżeli w tym testamencie tego wydziedziczenia nie będzie. To musi być na piśmie.
Na piśmie. Absolutnie, musi być na piśmie zawarte i fakt wydziedziczenia i podana przyczyna, która zawiera się w katalogu tych trzech przyczyn wymienionych w artykule 1008 Kodeksu Cywilnego.
I ten testament, o którym mówimy, to wcale nie musi być testament notarialny, prawda?
Nie musi być. Może być sporządzony prawidłowo testament odręczny, z tą samą wzmianką. Tutaj niewymagane jest, aby wydziedziczenie nastąpiło w formie aktu notarialnego.
Od jakiegoś czasu mówimy też, że w testamencie mogą być takie tak zwane zapisy windykacyjne, czyli co komu i jak wówczas prawo do zachowku zachowujemy?
No tutaj odnośnie zapisu windykacyjnego to zachowujemy, natomiast jest szereg odniesień w prawie spadkowym tak odnośnie tych zapisów windykacyjnych. Przede wszystkim na przykład... już zaraz podam przykłady. Czyli na przykład artykuł 993 również mówi, że na przykład do całej masy spadku przy obliczaniu zachowku wlicza się ten zapis windykacyjny. Tak? Czyli pomimo, że on jakby nie jest wykluczony. Ponadto, co jeszcze jest? Wartość zapisu windykacyjnego oblicza się też według stanu z chwili otwarcia spadku, a według cen z chwili ustalenia zachowku. Tak? To jest kolejne odniesienie do tego zapisu windykacyjnego. Natomiast zapis windykacyjny też zalicza się na rzecz uprawnionego do zachowku, tak? Czyli jeżeli dana osoba, która otrzymała ten zapis, jest też uprawniona do zachowku, no to w tym momencie może patrzymy, się tak zdarzyć, tak? Że ten zachowek nie będzie się należał, albowiem ten zapis windykacyjny przekracza jego wartość, tak? I nawet tu jeszcze ciekawa rzecz. Jeżeli uprawnionym do zachowku jest dalszy zstępny spadkodawcy, to zalicza się mu na należny zachowek także zapis windykacyjny oraz darowiznę dokonane przez spadkodawcę na rzecz jego wstępnego. Bo czasem bywa tak, prawda, że dojdzie do wydziedziczenia wstępnego. Tak? Może taka sytuacja być. I w tym momencie przy wydziedziczeniu traktujemy taką osobę, jakby nie dożyła
otwarcia
spadku i otwarcia testamentu. No i w tym momencie
jego dzieci.
Do zachowku uprawnione są dalsi zstępni, czyli jego dzieci, a wnuki, załóżmy, spadkodawcy. I w tym wypadku ten zapis windykacyjny
na rzecz dzieci
też będzie
pomniejszał.
Będzie pomniejszał. I tutaj co jeszcze jest istotne, bo to też powinniśmy rozważyć jako osoba, która jest zobowiązana do zapłaty zachowku. Bo ja się z taką sytuacją spotkałam i ona jest naprawdę ciekawa, to jakby do poruszenia w tej audycji. Ponieważ mój klient, który był zobowiązany do zapłaty zachowku, otrzymał wezwanie do zapłaty od zstępnego spadkodawcy. No i mówię, ale tutaj było wydziedziczenie. Moim zdaniem należałoby, jakby, no, te uprawnienie nie przysługuje. Ale wstępny miał dzieci, czyli wnuki, które były nieletnie. I w tym wypadku ten zachowek, który przysługiwałby tym wnukom, byłby wyższy niż wstępnemu. I tutaj należy rozważyć, czy w takiej sytuacji podnosić kwestię wydziedziczenia, tak naprawdę, czy też może pominąć, bo w tym wypadku, kiedy są ci
Bo albo jedna, druga, albo dwie trzecie
w tym wypadku. Tak. I to też przepis, zresztą jeden z przepisów odnośnie zachowku reguluje ten fakt wydziedziczenia i ten fakt właśnie tych wstępnych, że wstępni wydziedziczonego wstępnego są uprawnieni do zachowku, chociażby przeżył on spadkodawcę. To kwestia jest o tyle ciekawa, że czasem zobowiązany do zachowku sam chce podnieść bezskuteczność wydziedziczenia, bo mu się bardziej kalkuluje taki zachowek zapłacić dziecku niż wnukom. Mm-hmm. Właśnie z uwagi na przykład na niepełnoletność. Ale taką kwestię może w sprawie o zachowek podnosić tylko w wypadku, kiedy ten wstępny już nie żyje. W przeciwnym razie trzeba występować z powództwem odrębnym. W sprawie o zachowek nie można kwestionować kwestii zachowku dla dalszych wstępnych.
Masz prawo. W Polskim Radiu Białystok.
No i do zmian w prawie spadkowym i tych, które właśnie zachowek trochę modyfikują, bo sąd może orzec teraz od 23 maja, że zachowek nie przysługuje jednak.
To znaczy, w zasadzie to...
To może i nie może, tak?
Zachowek to przysługuje, to troszeczkę wygląda inaczej, bo te zasadnicze zmiany zostały wprowadzone od zachowku 22 maja 2023 roku. I one w zasadzie bardzo modyfikują instytucję zachowku.
Ale to nie znaczy tak, pani mecenas, że to, co powiedziałyśmy przed dżinglem w audycji,
nieprawda. To jest prawda.
I obowiązuje.
I obowiązuje, tak. Natomiast przede wszystkim, co zmienia ta nowelizacja? Ona idzie z duchem czasu. W zasadzie większość tej nowelizacji ma chronić firmy rodzinne. I ustawa wprowadziła możliwość powołania właścicielom firm fundacji rodzinnej, której celem jest gromadzenie mienia, zarządzanie nim w interesie beneficjentów oraz spełnianie świadczeń na ich rzecz. I tutaj fundatorzy, może być ich kilku, wnoszą majątek, ale jednocześnie przestają być jego właścicielami. Czyli tworzymy taką fundację, wnosimy majątek i dzięki temu aktywa są izolowane od ryzyk biznesowych, prawnych i podatkowych, ale również majątek wnoszony do fundacji rodzinnej nie będzie wchodził do masy spadkowej, a po upływie 10 lat nie będzie też uwzględniany w zachowku. I oznacza to, że spadkobiercy, którzy zgłaszają się po swoje roszczenia, po upływie 10 lat nie będą mogli skorzystać z instytucji zachowku.
Rozumiem, to chodzi o to, żeby firmy były stabilne na rynku, nie trzeba ich było sprzedawać, rozczłonkowywać, dzielić udziałów. To, bo
tak,
ktoś
ma to zapewnić właśnie kontynuację firmy i właśnie
bo tu
przede
zachowek
wszystkim,
mógł trochę namieszać.
Tak, tutaj właśnie mogło to spowodować, że tych udziałowców stawało się coraz więcej. Był problem z prowadzeniem firmy, która istniała od wielu lat na rynku, była firmą rodzinną i tutaj szereg przepisów został wprowadzony właśnie dotyczący tych fundacji rodzinnych. Wpłaty dokonywane z fundacji lub przewidziane na rzecz beneficjenta, który byłby uprawniony jednocześnie do zachowku, byłyby zaliczane na poczet zachowku. Również alimenty ponad miarę, które byłyby z takich fundacji wypłacane, również byłyby zaliczane na poczet tego zachowku. Więc to jest taka rewolucyjna zmiana. My się dopiero z nią oswajamy.
I uczymy.
Natomiast dla dużych firm na pewno to będzie miało olbrzymie znaczenie. Drugi przepis, który w tym wypadku zmienia bardzo dużo w kwestii zachowku, jest to możliwość odroczenia rat i obniżenia w zasadzie zachowku. Jest to przepis artykuł 997 ze znaczkiem 1 i on też zmienia całkowicie instytucję zachowku, albowiem do tej pory zobowiązany do zapłaty zachowku w krótkim czasie musiał ten zachowek wypłacić w zasadzie jednorazowo, czyli w jednej kwocie, co powodowało...
I pieniędzmi, gotówką,
tak, gotówką,
nie żadnym samochodem.
Że na przykład taki spadkobierca dziedziczący mieszkanie, który sam nie posiadał dużych środków, nagle okazywało się, że musiał to mieszkanie sprzedać, żeby zapłacić zachowek, tak, a często takie mieszkanie miało wartość nie tylko finansową, ale też jakąś sentymentalną, czy dom po rodzicach, czy jakaś działka. Więc a osoba, która odziedziczyła w testamencie, była na przykład tą, która przez lata dochowywała takiego rodzica, tak, poświęciła swój czas, swój wysiłek i nagle ten majątek musiała sprzedać, żeby spłacić, załóżmy, rodzeństwo, które się nie interesowało losem rodzica, tak? I teraz ten artykuł nowy 997 z indeksem 1 wprowadza taką zasadę, że obowiązany do zaspokojenia roszczenia z tytułu zachowku może żądać odroczenia terminu jego płatności, rozłożenia go na raty, a w wyjątkowych przypadkach jego obniżenia przy uwzględnieniu sytuacji osobistej, majątkowej uprawnionego do zachowku oraz obowiązanego do zaspokojenia roszczenia z tytułu zachowku. Czyli możemy odraczać ten termin płatności, możemy obecnie spłacać w ratach, a nawet w wyjątkowych sytuacjach mieć obniżony ten zachowek. W przypadku rozłożenia na raty terminy do ich uiszczenia nie mogą przekroczyć łącznie 5 lat, tak postanowił ustawodawca. Jednak, co jest istotne, w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek zobowiązanego może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych lub przedłużyć termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, na okres nie dłuższy niż 10 lat.
To... Czyli w zasadzie taka ochrona tych spadkobierców bardziej niż...
Zgodna z wolą na pewno spadkodawcy. Tak. I to też jest istotne dla ludzi, którzy odziedziczyli na przykład firmy mające znaczną wartość. Tak, bo było tak, że właśnie jakąś dziedziczymy firmę, która ma olbrzymią wartość rynkową
i
w tym momencie
zachowek.
Musimy zapłacić gigantyczny zachowek, a nie mamy z czego. No i co zrobić z tą firmą? Sprzedawać udziały? No w zasadzie nie wiadomo było, co robić. A to daje możliwość spłat ratalnych, prawda, czy jakiegoś tam obniżenia tego zachowku.
Ale też to robi sąd, prawda? To nie my sami wymyślamy
tak,
że...
Tak, tutaj absolutnie to leży w gestii sądu i to sąd będzie orzekał w sprawie o zachowek. Czy kiedy będzie ta płatność zachowku, czy będą raty i czy może będziemy płacić mniej tego zachowku niż wynika to z przepisów kodeksu cywilnego.
To jeszcze jedno pytanie. Czy tak cały czas do tego spadkobiercy możemy się zwracać o wypłatę tego zachowku? Czy jednak to roszczenie się przedawnia?
Na szczęście.
Na szczęście bądź nie, no zależy.
Bądź nie, tak się przedawnia i tutaj też trzeba pilnować terminów tak naprawdę, bo każdy element przedawnia się inaczej. Czyli tak, jeżeli jesteśmy uprawnieni z tytułu zachowku lub mamy roszczenia o zmniejszenie zapisów i poleceń, one się przedawniają z upływem lat 5 od ogłoszenia testamentu.
5 lat.
Tak, a ogłoszenie testamentu dokonuje albo sąd, albo notariusz. Chociaż osoba, która posiada taki testament, powinna jak najszybciej złożyć w sądzie lub notariusza, ale to jest ta data graniczna. Natomiast roszczenia przeciwko osobom zobowiązanym do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych zapisów, darowizn, przedawniają się z upływem lat 5, ale od otwarcia spadku. A spadek otwiera się z chwilą śmierci, więc ta data... Liczymy ją zupełnie inaczej. I tak samo roszczenia przeciwko fundacji rodzinnej.
Też
5 lat od otwarcia spadku.
Czyli od śmierci spadkodawcy. To tyle, jeśli chodzi o zmiany. Na pewno jest ich znacznie więcej i będziemy jeszcze w audycji Masz Prawo do nich wracać. Dziś tyle o zachowku. Myślę, że państwo się dużo dowiedzieli. Moim państwa gościem była adwokat Monika Matulewicz-Rutkowska. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję pani redaktor. Dziękuję państwu za uwagę.
Ja również państwu serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, mówi Dorota Niebrzydowska. Szukajcie państwo nas w internecie.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.